Pogoda to jeden z ulubionych tematów smalltalków. Dziś jednak w Naukoncie pozwolimy sobie na big talk albo long talk na temat pogody i klimatu. Wiktor Kazanecki rozmawiał z profesorem Szymonem Malinowskim. To fizyk zajmujący się głównie fizyką chmur. My jednak zapytamy też o klimat, dbanie o ten klimat, a także o pogodę zmienną i momentami dość kapryśną. Zapraszam na 97.1 FM. Przypomnę, że audycja ta powstaje we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt.
Zacznijmy jednak od przemyśleń osoby, która na co dzień zajmuje się klimatem. Jak ona patrzy na świat podczas podróży, czy porównuje i jak wykorzystuje naukę w praktyce?
No przede wszystkim ogląda, patrzy za okno. Wczoraj było pięknie widać, gdy leciałem z Turynu, chmury burzowe nad Alpami. Było widać mnóstwo różnych ciekawych zjawisk atmosferycznych. Na przykład jak rano wychodzę z domu, patrzę, z której strony wieje wiatr i co jest na niebie. Chyba mało kto na to spogląda.
A czego ostatnio dowiedział się pan na temat klimatu, czyli właśnie tej dziedziny, którą pan zajmuje się na dzień? Ponieważ klimatologia to jest chyba dziedzina dosyć rozwojowa. Tak samo jak zmienia się nasz klimat, może zmienia się też ta nauka.
No ja się przede wszystkim zajmuję fizyką chmur, to znaczy z polskiego punktu widzenia, to znaczy naszej klasyfikacji naukowej, to nawet nie jest klimatologia, chociaż na świecie to jest jak najbardziej klimatologia, bo chmury są największą zagadką zmian klimatu, to znaczy nie wiemy do końca, jak chmury będą się zmieniać w zmieniającym się klimacie i to stanowi o pewnym marginesie niepewności w naszych prognozach zmieniającego się klimatu. Natomiast czego dowiedziałem się nowego? No w tej chwili wszyscy zaczynają coraz lepiej rozumieć całą kaskadę procesów, która wiąże się z chmurami. Chmury to są malutkie 10-mikronowe kropelki i ich wzrost czy parowanie wpływa na przepływy atmosferyczne w skali globu i sieć powiązań pomiędzy tymi zjawiskami jest bardzo, bardzo skomplikowana, ale no, rozumiemy je coraz lepiej.
Czyli może się tak zdarzyć w wyniku zmian klimatu, że powstanie na przykład nowy typ chmur, którego dzisiaj nie jesteśmy w stanie zaobserwować?
Nie, to tak nie jest. Raczej kwestia jest taka, że mało kto sobie zdaje sprawę, że to, co się dzieje w chmurach, to znaczy przemiany fazowe wody, to jest główny mechanizm napędzający cyrkulacje atmosferyczne i nie tylko. I w zmieniającym się klimacie, ponieważ te przemiany fazowe zależą od temperatury, mogą wyglądać troszeczkę inaczej, to znaczy inaczej rozkładać się huragany, gdzie indziej przechodzić wyżej i niżej, to są raczej tego rodzaju niepewności.
A co do huraganów, ostatnio dużo ludzi może stwierdzić, że pogoda w Polsce zrobiła się bardziej niespokojna. Kiedyś na przykład ponowno nie obserwowaliśmy tak dużej ilości bardzo silnych wichur, czy jak to niekiedy się określa, huraganów. To jest coś w tym, czy to jest subiektywne? Zawsze tak było, tylko teraz to dostrzegamy na przykład za pomocą mediów, ponieważ media o tym szybciej informują.
To znaczy jedno i drugie jest prawdą. Media informują o tym szybciej, natomiast są twarde dane, które pokazują, że klimat w miarę ocieplania staje się coraz bardziej zmienny i zjawiska ekstremalne, czyli no, wichury, bo huragany to są takie zjawiska na oceanach bardzo ciepłych i różnego rodzaju właśnie zjawiska ekstremalne, typu ekstremalne opady, zdarzają się u nas coraz częściej.
Pogoda, klimat. To jest lekcja wracająca od czasów geografii. Przypomnijmy jednak słuchaczom, na czym właściwie polega różnica.
Pogoda to jest to, co jest tu i teraz. W tej chwili za oknem mamy deszcz. Klimat to jest, jak często deszcz pada średnio w maju, albo jakie są fluktuacje i typowe temperatury w maju, jakie są typowe pogody. Klimat z punktu widzenia takiego bardzo naukowego, to jest statystyka stanów pogody, czyli jak często mamy jaką pogodę. No i fakt, że się zmienia klimat, nie znaczy, że nie będą występować różnego rodzaju pogody, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tylko jedne będą występować rzadziej, drugie będą występować częściej, a być może i tak naprawdę właśnie jak w przypadku tych zjawisk ekstremalnych, a szczególnie fal upałów, mogą się pojawiać całkiem nowe typy pogody na danym obszarze, które dawniej nie były obserwowane.
Zmiana klimatu to jest dzisiaj dość nośny temat i dużo się mówi na przykład o państwie Tuwalu. To jest takie państwo na wyspie, które wobec zmian klimatu jest bardzo zaniepokojone, ponieważ poprzez podniesienie się poziomu oceanu to państwo może zniknąć. A zmianę klimatu w Polsce widać już poza laboratorium. Są jakieś symptomy, które mogą o tym mówić i które możemy zobaczyć chociażby wyglądając przez okno czy wyjść na dwór.
Jeśli idzie o Tuwalu, to w zasadzie jest pewne, że to państwo zniknie w ciągu kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat. Co do tego po prostu nie ma żadnej wątpliwości z tego powodu, że rozumiemy, co się dzieje, rozumiemy, że się ocean będzie podnosił i że się będzie podnosił coraz szybciej. Co gorsza, może się zdarzyć tak, że w perspektywie kilkudziesięciu lat zniknie nam też Gdańsk. Natomiast taki symptom właśnie zniknięcia Gdańska, no to będzie już coś, co każdy zauważy. Natomiast w tej chwili wszystkie dane pomiarowe pokazują, że klimat nam się zmienia w Polsce bardzo szybko. Zmienia się szata roślinna, zmieniają się zasięgi roślin. Można sobie popatrzeć, jak zmieniają się różnego rodzaju zjawiska pogodowe. Natomiast czy jak ktoś wyjdzie przez okno i zobaczy zmianę klimatu? Odpowiedź jest nie. Bo on zobaczy aktualną pogodę, która kiedyś była mniej prawdopodobna, teraz jest bardziej prawdopodobna, albo na odwrót.
Do tej rozmowy wrócimy za chwilę. Przypomnę, Wiktor Kazanecki rozmawiał z profesorem Szymonem Malinowskim. Tematy naszego dzisiejszego spotkania to pogoda i klimat. Sporo mówi się o przyszłości klimatu, a co wiemy na temat jego przeszłości? Oto Wiktor Kazanecki pytał profesora Szymona Malinowskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt. No, na temat przeszłości wiemy bardzo dużo z tego powodu, że przeszłość zostawia ślady i my możemy pójść tropem tych śladów i dowiedzieć się, co było w przeszłości. Poza tym klimatem rządzą prawa fizyki. W związku z tym, jeżeli znamy tak zwane wymuszenia, to znaczy ile energii dopływało od Słońca, ile było odbijane, jak był rozkład kontynentów i tak dalej, możemy po prostu pewne rzeczy obliczyć i porównać z tymi śladami z przeszłości. I w tym momencie okazuje się, że ta nasza wiedza jest spójna. To znaczy my rozumiemy, skąd się brały przeszłe zmiany klimatu, i potrafimy je opisać nawet przy pomocy właśnie praw fizyki, równań matematycznych i obejrzeć w modelach klimatycznych, czyli takich wirtualnych naszych planetach.
Czym są właściwie gazy cieplarniane?
To są wszystkie gazy, które mają więcej niż dwa atomy w cząsteczce. A to wynika z fizyki kwantowej, ponieważ takie gazy mogą ze względu na swoją budowę absorbować kwanty promieniowania o stosunkowo niskiej energii, kwanty promieniowania podczerwonego. Czyli jeśli takie promieniowanie termiczne, podczerwone kwanty zostanie wypromieniowane z powierzchni Ziemi i wędruje sobie w górę, uciekłby w kosmos, ale spotka cząsteczkę gazu cieplarnianego, no to cząsteczka gazu cieplarnianego go pochłonie, sama się wzbudzi i wyemituje za jakiś czas inny kwant promieniowania, który niekoniecznie w tą samą stronę, z której przyszedł poprzedni. W związku z tym poprzedni szedł na pewno w górę, natomiast ten nowy może pójść w każdą stronę, także w dół. W związku z tym do Ziemi, w momencie, kiedy mamy gazy cieplarniane w atmosferze, dochodzi więcej kwantów promieniowania właśnie tego termicznego i to jest efekt cieplarniany.
Cała grupa gazów cieplarnianych jest niebezpieczna dla Ziemi?
No, to znaczy niebezpieczna. Niebezpieczne są szybkie zmiany koncentracji gazów cieplarnianych z tego powodu, że one mogą prowadzić do zmian klimatu szybszych niż do nich będziemy się w stanie zaadaptować i przyroda. Natomiast na tym polega to niebezpieczeństwo. Natomiast oczywiście są różne gazy cieplarniane. Najważniejszym gazem cieplarnianym jest woda, ale woda ma to do siebie, że jest bardzo specyficznym gazem. Mówimy w ogóle o nim para wodna. Z tego powodu właśnie, że może skondensować i wypaść z atmosfery. W związku z tym ilość wody w atmosferze zależy tak naprawdę od temperatury atmosfery. Im cieplejsza atmosfera, tym więcej wody tego gazu cieplarnianego. Natomiast inne gazy cieplarniane, typu dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu, żyją w atmosferze znacznie dłużej i nie ma prostego mechanizmu ich usuwania. I z tego powodu one przyczyniają się do długotrwałego wzrostu temperatury.
W latach 90. podnosiło się temat freonów i dziury ozonowej. I ten temat dzisiaj zanikł, a być może zagrożenie dalej istnieje.
To znaczy zostały zmienione skład czynników chłodzących w lodówkach, przestano używać puszek z aerozolem, z perfumami czy innymi chemicznymi środkami, gdzie freon był pędnikiem, że tak powiem, tego aerozolu, ale dziura ozonowa nadal istnieje. Przestała się powiększać, nawet powolutku się zmniejsza, właśnie z tego powodu, że na skalę globu potrafiliśmy zmienić skład tych czynników, o których mówimy. Przestaliśmy używać freonów, takie jakie były w latach 70.
Czy któryś ze skutków globalnego ocieplenia jesteśmy w stanie jako ludzkość dość szybko odwrócić? Różnica tych 3-5 stopni, która pojawia się w średnich wykresach temperatur, dla człowieka jeszcze nie jest tak bardzo odczuwalna. Jednak może odczuć ją na swój sposób klimat, mogą odczuć ją lodowce, a to może pociągnąć bardzo daleko idące skutki.
To znaczy 3-5 stopni to jest różnica między epoką lodowcową a tym, co mamy teraz. Czyli krótko mówiąc, gdy było 5 stopni chłodniej, całą dużą część Europy i półkuli północnej pokrywał lodowiec, a poziom wody był o 130 metrów niższy niż jest teraz.
Wystarczyłoby ochłodzić klimat o 5 stopni i pomorze znowu jest pokryte lodowcem.
No tak się działo wielokrotnie i tak. W związku z tym klimat jest bardzo czuły na wymuszenia i te efekty są drastyczne, dlatego tak się staramy ograniczyć ten wzrost temperatury o 2 stopnie, bo wzrost temperatury o 5 stopni powoduje, że żyjemy na zupełnie innej planecie. Jeżeli on nastąpi w ciągu kilkudziesięciu lat, w żaden sposób ani my, ani roślinność, ani życie się do niego nie przystosuje. Zmiany między epokami lodowcowymi a interglacjałami, no to są dziesiątki tysięcy lat, a nie pojedyncze lata, dziesiątki czy setki.
Do tej rozmowy wrócimy za chwilę. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki UW, a za chwilę zadamy pytanie, jak każdy z nas może dbać o klimat. Na 97.1 FM rozmawiamy dzisiaj o klimacie i pogodzie. Było o tym, jak klimat się zmieniał. Tym razem porozmawiamy o tym, jak zmienia się na naszych oczach. Zapytamy też o to, co możemy zrobić, żeby zmiany nie były drastyczne.
Naukąt. Pierwszy poważny raport dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, wystosowany przez klimatologów, fizyków atmosfery i środowiska, to jest raport z końca 1964 roku do prezydenta Johnsona. Tak naprawdę o tym, że wzrost zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze może doprowadzić do dużej zmiany klimatu, to jest wiedza, która jest starsza niż 100 lat. W związku z tym zagrożenia związane z tą zmianą klimatu mamy dobrze poznane od lat 70. i 80. Ale w momencie, kiedy popatrzymy do tego raportu wystawionego prezydentowi Johnsonowi i popatrzymy na rozwój sytuacji, widzimy potęgę nauki, bo tam przewidziano, co stanie się w momencie, kiedy nie będziemy redukować emisji. I to się, proszę Państwa, dzieje.
Czy to porozumienie z Paryża bez Stanów Zjednoczonych ma jeszcze jakikolwiek sens? Stany Zjednoczone są jednym z największych producentów gazów cieplarnianych.
Każda redukcja emisji ma sens, bo zmniejsza prawdopodobieństwo doprowadzenia do sytuacji takiej, od której nie będzie odwrotu. Poza tym nie wiadomo, jak się zachowają Stany Zjednoczone. Prezydent Trump to nie są Stany Zjednoczone. Bardzo wiele grup w Stanach Zjednoczonych, czy stanów, czy miast prowadzi intensywną politykę klimatyczną, starając się zredukować emisje. A czy to jest wystarczające, co oni robią, to już jest zupełnie osobna para kaloszy.
Wspomnieliśmy o dosyć gwałtownych zjawiskach atmosferycznych, jakie obserwujemy na terenie naszego kraju. A jak jest z zimami? Jest takie powiedzenie, że kiedyś to były zimy, kiedyś to były takie zaspy, że PKS-y nie jeździły i ogólnie był chaos. A ostatnimi czasy, prócz tej zimy, która teraz była, która była uznawana za dosyć ostrą, zimy były dosyć łagodne. To jest tak, że to jest faktycznie złagodnienie klimatu, jaki mamy, średniego klimatu, jaki mamy w zimie, Czy to jest po prostu jakaś faza cyklu i te ostrzejsze zimy kiedyś wrócą, a być może powód jeszcze jest inny?
Każdy cykl ma przyczynę, to nie jest żadna faza cyklu. Ja, proszę Państwa, w szkole na WF-ie regularnie grałem w hokeja. Mieszkałem w Warszawie, w promieniu 2 czy 3 kilometrów od mojego domu było kilkanaście lodowisk, które przez większą część zimy operowały. Natomiast nie mylmy niskich temperatur z opadami śniegu, bo opad śniegu największy występuje przy temperaturach bliskich zera. I może się zdarzyć, że spadnie dużo śniegu i czasami spada dużo śniegu, kiedy wcale nie jest tak bardzo zimno. To, o czym musimy wiedzieć, to jest to, że nie ma już w tej chwili u nas długo pokrywy śnieżnej. Kiedyś pokrywa śnieżna zalegała znacznie dłużej. W tej chwili, proszę Państwa, kto z Państwa, że tak powiem, grał w hokeja?
Ubiegłej zimy wiele miast w Polsce sparaliżowanych było przez smog. Czy my ten smog możemy w większości zwalczyć działaniem właśnie każdego z nas osobna, czy jednak większość problemów leży po stronie dużych przedsiębiorstw, dużych fabryk, które emitują te dymy?
Jeśli idzie o smog, to większość problemów leży przed infrastrukturą. To znaczy, każdy z nas oczywiście może sobie wprowadzić lepsze kotły, lepsze spalania, inne ogrzewanie domu. Natomiast oczywiście najlepsza, przynajmniej w miastach czy dużych skupiskach miejskich, jest odpowiednia infrastruktura. My jesteśmy bardzo zacofani pod tym względem, że opalamy właśnie nasze domy, no tak jak opalali nasi ojcowie i dziadkowie. To jesteśmy pod tym względem skansenem Europy.
Jest jakaś charakterystyczna cecha klimatu, którą obserwujemy dla Warszawy?
Przede wszystkim miejska wyschła ciepła, prawda? To jest taka charakterystyczna cecha klimatu i ona ma inny charakter zimą, kiedy związana jest z tym, ile ciepła, że tak powiem, produkujemy, żeby się ogrzać, a inna jest latem z tego powodu, że miasto absorbuje bardzo dużo promieniowania słonecznego i ogrzewa się z tego powodu. Ale miejska wyspa ciepła jest charakterystyczna dla dużych miast.
Jak przeciętny Kowalski ma dbać o klimat? Proste rady, które każdy z nas może mieć na uwadze w swoim codziennym życiu.
No, pierwszą rzeczą to jest znalezienie sobie w internecie takiego kalkulatora emisji dwutlenku węgla, bo my sobie tak naprawdę na co dzień nie zdajemy sprawy, jakie nasze działania na co dzień powodują duże emisje. I okazuje się, że jest sporo takich rzeczy, które możemy stosunkowo łatwo wyeliminować, żeby te emisje znacznie zmniejszyć, nie zmniejszając bardzo komfortu. W związku z tym proponuję, żeby każdy, w zależności od tego, gdzie mieszka, co robi, jakie ma zwyczaje, sobie zajrzał do takiego kalkulatora i policzył, zobaczył, co jest w stanie zrobić, nawet niekoniecznie wielkim wysiłkiem.
Naukąt. Mówił profesor Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki UW, a rozmawiał z nim Wiktor Kazanecki. Przypomnę, że więcej na temat Wydziału Fizyki UW znajdziecie na stronie www.fufedu.pl.